Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa. W studiu witam naszych gości. Pan Józef Znamirowski, członek Komitetu Protestacyjnego Kujawsko-Pomorskich Rolników, działacz Solidarności, począwszy od lat 80. Witam serdecznie. Panie Józefie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan Edward Kosmal, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Zachodnio-Pomorskich Rolników, przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Witam serdecznie, panie przewodniczący. I pan Jan Białkowski, członek Rady Krajowej NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych i także członek Komitetu Protestacyjnego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panowie, zabezpieczenie polskiej ziemi po 2016 roku przed przejęciem przez obcy kapitał to temat dzisiaj naszego spotkania, więc będziemy mówili o tym, jak tę ziemię zabezpieczyć, bo nie jest zabezpieczona. Ta ziemia jest wykupywana. Pan europoseł Janusz Wojciechowski opowiedział taką historię. Pozwolą panowie, że od niej wyjdziemy i poproszę panów o komentarz. Otóż bezrobotny traktorzysta z dawnego PGR-u, który utrzymuje się z zasiłku 300 zł miesięcznie, zakłada spółkę z dwoma Duńczykami. Traktorzysta ma 51% udziałów, Duńczycy razem mają 49%. Spółka kupuje od Skarbu Państwa 350 hektarów ziemi. Zezwolenia ministra spraw wewnętrznych nie trzeba, bo głównym udziałowcem spółki jest Polak traktorzysta. Do notariusza traktorzysta przyjeżdża rowerem, bo nie ma traktora. I ten traktorzysta cieszy się, że objął większościowe udziały w spółce, a Duńczycy zatrudniają go jako traktorzystę, bo wszak był traktorzystą w PGR-ze. Umowa spółki jest tak skonstruowana, że po 2016 roku traktorzysta zostanie już tylko traktorzystą, a nie właścicielem, a 350 hektarów pójdzie w ręce Duńczyków. Jak to jest możliwe, że dochodzi do takich procederów, bo to nie jedyny proceder, że podstawia się słupy, które wykupują ziemię, by ją przetrzymać do roku 2016 zapewne i po prostu przejąć ją całkowicie. Panie przewodniczący.
Po wejściu do Unii Europejskiej, gdy podpisaliśmy traktat akcesyjny i ochrona gruntów do 2016 roku, ale muszę przypomnieć, że w 2004 roku została zmieniona ustawa o Agencji Nieruchomości Rolnych i Zasad Sprzedaży dotycząca zezwoleń na sprzedaż albo przyjęcie akcji w spółkach. Bo ustawa z 1920 roku, jeszcze przedwojenna, bardzo dobrze chroniła polskie interesy i polską ziemię. Tylko jest dzisiaj tłumaczenie, że w związku z tym, że weszliśmy do Unii Europejskiej, te przepisy o swobodnym obrocie kapitału powinny być obowiązywać wszystkich uczestników Unii Europejskiej. Takie same. I dzisiaj podobne rozwiązania mamy w krajach Unii Europejskiej, ale kraje bardzo doskonale zabezpieczyły swoją ziemię przed przejęciem przez obcokrajowców.
Bo przy akcesji, panowie, każdy kraj musiał zobowiązać się do tego, że będzie swobodny obrót ziemią. Tylko, że ten swobodny obrót ziemią może oznaczać, że po prostu dajemy z pnia, jak leci, tę ziemię, albo stawiamy takie warunki, żeby w zapisie był swobodny obrót ziemią, ale de facto nikt poza tak naprawdę polskim rolnikiem tej ziemi nie mógł kupić.
No i mamy przykład, że praktycznie Polacy nigdzie nie kupują ziemi w Unii Europejskiej, tylko jest wręcz sytuacja odwrotna, że wszystkie kraje, członkowie krajów Unii Europejskiej mogą swobodnie kupować ziemię poprzez spółki akcyjne. I tutaj jest ta luka prawna, o której cały czas żeśmy rozmawiali. Raport NIK-u doskonale przedstawia, jak to wygląda, jak wygląda sytuacja. Mogę tylko podać jednych przykładów. Że obywatel polski kupując ziemię z agencji około 200 hektarów przekazuje je do spółki i po 3 miesiącach czy po 4 miesiącach udziały w tej spółce zostają zbywane na rzecz obcego kapitału. Ten proceder nie tylko w województwie zachodniopomorskim jest, ale również w całym kraju. I na przykład jest zdumiewające, że w powiecie pyrzyckim jedna ze spółek ma około 50 spółek córek, których działalność polega na dzierżawie ziemi nie tylko w województwie zachodniopomorskim, ale w całym kraju. I okazuje się, że ta spółka może mieć około 20 tysięcy hektarów pod swoją kuratelą.
To znaczy, panowie, że co? Że może dojść do takiej sytuacji, bo pomału się ku temu zbliżamy, a rok 2016 bez zabezpieczenia może spowodować, że po prostu będzie się sprzedawało ziemię obcokrajowcom jak leci, że granice Polski de facto się nie zmienią i na mapie będą wyglądały tak samo, tylko że tej Polski będzie coraz mniej.
Tak. Może, panie Józefie. Przepraszam bardzo, bo trochę jestem jeszcze przeziębiony. Ja powiem tak po chłopsku, bo pan Wojciechowski ma dużo większą wiedzę ode mnie i oni też wiedzą, jak tam prawnie powinno to być zabezpieczone, żeby te luki pouszczelniać. Bo Polak, jak to mówią, potrafi. Te spółki, spółeczki mają adwokatów, prawników, płacą te srebrniki i wszystko prawie, że... A luki w prawie tym sejmowym to takie są, po prostu tam jest lobbing. Ja powiem od strony jako chłop, rolnik, jak ja to uważam, żeby ziemia była zabezpieczona, tak naturalnie, żeby była zabezpieczona, uwłaszczyć chłopów. Tą ziemię, te połacie pól powinny przejść w ręce chłopów. I chyba nie ma bardziej wiarygodnego człowieka, świętego Jana Pawła II, co powiedział do chłopów, jak pielgrzymki były, się odnosił, że ziemia to matka, to ojczyzna. I ją się traktuje jak towar dzisiaj. Przecież my, tam wspomnę nawet o takim pławinku koło Inowrocławia, bo ja jestem z gminy Inowrocław. Walczyliśmy o tą ziemię, żeby myśl ustawy, bo taką ustawę PSL wypuścił, bubel ustawa. Bo można to wszystko zrobić po ludzku, że i skrzywdzonych spadkobierców, żeby mieć na uwadze, bo ich skrzywdzono, i rolników, ale nie, tu się tak ładnie wszystko omija, bo cwaniactwo, spekulacja, interesy, pieniądze w grę wchodzą, a rolnik, no, traktuje ziemię, faktycznie nasi ojcowie krew za nią przelewali. I dla rolnika takiego z krwi i kości to choćby nie wiem, kto ile dawał, to nie sprzedałby obcokrajowcowi. A ziemie takie właściwie z tych gospodarstw rodzinnych, tych, no u nas na Kujawach, bo to trzeba Polskę podzielić na regiony, bo to nie jest tak, jak tu koledzy ze Szczecińskiego, znamy się przecież, tam są większe pola. U nas na Kujawach tu takie są gospodarstwa, tak od te ojcowizny od 7, 10 do 30, tak średnio, przeważnie. I te gospodarstwa stają się już na dzień dzisiejszy, przy tych cenach i tak dalej, niewydolne ekonomicznie. A się prosi, żeby powiększyć te gospodarstwa rodzinne. A na te rodzinne gospodarstwa nie ma takich pokus, bo na te duże to są zakusy, że ci Duńczycy, Niemcy, Holendrzy będą się tu pchać do Polski. Bo oni mają i pieniądze, i stać ich. A jakby to było w rękach polskich rolników, byłoby to takie naturalne, gwarantowane zabezpieczenie na takie mniejsze gospodarstwa. Taki Duńczyk, czy to nie pójdzie, bo to dla niego będzie za małe. A te wielkie, tak jak u nas o ten pławinek powiem, bo to prawda, taki za plecami nam po prostu podszedł obszarnik z naszej gminy i z tym spadkobiercą załatwiłem. Myśmy prosili, próbowali się kontaktować telefonicznie, listy pisałem do tego spadkobiercy, z nami nie chciał rozmawiać. Też ci młodzi już, bo tamtego faktycznego pana, co tam gospodarzył jeszcze w czasie wojny, Niemcy zabili. Jest jego syn, żyje, ma 80 parę lat, ale przekazał pełnomocnictwo synowi, który ma 51 lat. Już to są sprawy interesów, się tu widzę. Ja w dalszym ciągu czekam na rozmowę z tym panem. Nie jestem z tych mięczaków, że się tak poddają. Ja będę jak drzymała, jak ten pan z tego wprost, tego laptopa bronił, tym bardziej ja będę bronił ziemi. Bo to jest obrona ojczyzny.
A panowie, powiedzcie proszę, dlaczego no te protesty, które przecież mieliśmy i w waszym województwie, i tutaj, dlaczego one tak przechodzą trochę jakby bez echa? Dlaczego tak się dzieje, panie Janie?
Więc jeżeli można, ojcze, ja chciałbym jeszcze wrócić do tego tematu numer jeden, że tak powiem. Postulatem jednym z czterech dotyczących ziemi, które my właśnie w trakcie protestów zgłosiliśmy 5 grudnia 2012 roku, jeden z czterech dotyczących sprzedaży obrotu nieruchomościami rolnymi dotyczył właśnie przygotowania rozwiązań prawnych, które zabezpieczałyby obrót ziemią i wspieranie rodzinnego charakteru gospodarstw rolnych po roku, po 30 kwietnia roku 2016. To, co tutaj pan europoseł Wojciechowski przedstawił, tak zdawałoby się humorystycznie, to jest prawda. Niestety to jest prawda, tylko że to jest bardzo smutna prawda, bo w tej chwili według naszych obliczeń około połowy użytków rolnych w województwie zachodniopomorskim jest już w posiadaniu obcego kapitału. Dlaczego nasze powiedzmy protesty przechodzą tak jakby bez echa? Jedynymi programami, które ogólnopolskimi, które przekazują jakby informacje o naszych proteście, to jest właśnie Telewizja Trwam i Radio Maryja. Nasze lokalne media, owszem, tam lokalnie informowały, ale nie przebijaliśmy się na antenę ogólnopolską. Media mainstreamowe milczały cały czas praktycznie. I jest ten nasz protest jakby duszony. Czujemy to, że jest duszony medialnie. Oprócz tego informacje, które przekazują czy to wicepremier Janusz Piechociński, czy minister Sawicki, a wcześniej minister Kalęba, są nieprawdziwe i bardzo dla nas krzywdzące, wręcz obraźliwe. Po prostu kilkakrotnie ci panowie wyrazili się, że protesty w Szczecinie są prowadzone w obronie właśnie wielkich dzierżaw. Że to właśnie pytam, tak jak pan Marek Sawicki ostatnio, nawet w naszym dzienniku bodajże był artykuł, w którym oskarżył tutaj protestujących, że protestują po to, żeby sami powiedzmy nabyć ziemię i wręcz sugerował, żeby dziennikarze spytali, ile protestujący już kupili, jeszcze zamierzają kupić tej ziemi. Dlatego no po prostu ze względu na to, że jesteśmy jakby duszeni medialnie, no informacja o tym proteście jest taka, jaka jest.
Ale coś z tym trzeba panowie zrobić, prawda? Ponieważ no, możemy obudzić się, jak to mówi się kolokwialnie, z ręką.
To jest bardzo realne.
Gdzie nie chcielibyśmy
tej ręki składać. 2016 rok już niedługo, to przyjdzie.
12-letni czas ten przejściowy kończy się. I ale dlaczego przez te 12, no 10 lat, tak? Ponad 10 lat, dlaczego tych zabezpieczeń nie zrobiono, bo już część ziemi przychodzi. Ciekawe jest to, że MSW podaje liczby, które sprzeczne są z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. To tak jakby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ogóle nie wiedziało, ile ziemi jest w rękach obcokrajowców. Przecież ktoś na litość boską musi to kontrolować w Polsce.
Tak to wygląda.
Panowie, dlaczego
nikt
tak jest?
Nikt tego nie kontroluje. Ja uważam, że jest to spisek, który ma na celu pozbawienie nas ziemi. Wiadomo, 130 lat niewoli. Właśnie rolnicy i chłopi stali na straży obrony polskości, ziemi i wiary. I dzisiaj sytuacja jest taka, że faktycznie jak wspomniałem, nawet przed wejściem do Unii Europejskiej otworzono szeroką furtkę na wejście obcego kapitału i z tych relacji, które nam mówią, że obcy kapitał uzdrowi polską gospodarkę. Ale od 2004 roku w Polsce utraciliśmy 1 000 000 miejsc pracy, a w tym czasie 1 000 000 miejsc pracy przybyło w Niemczech. I za tym śladem wyjechali młodzi, około 3 000 000 młodych ludzi. I to nie jest wcale prawdą, że jak twierdzi pan premier Piechociński, ustalenia podpisane z ministrem Kalębą 11 stycznia, później potwierdzone z panią wiceminister Szalczyk 30 stycznia, gdzie zapisaliśmy, że faktycznie w ciągu miesiąca od podpisania nastąpią rozmowy na temat nowych rozwiązań prawnych w obrocie ziemią, jak również pozostałych 12 postulatów, bo aż tyle tych postulatów było. No niestety nikt z nami nie podjął rozmowy. Ustaliliśmy z panem ministrem, że będziemy równolegle procedować rozwiązania prawne jako komitet protestacyjny, jako Solidarność z Ministerstwem Rolnictwa. I dzisiaj się okazuje, że na spotkaniu 8 kwietnia Komisji Senackiej i następnym spotkaniu w siedzibie Rady Krajowej Solidarności dyrektor departamentu do obrotu ziemią, twierdzi, że jest taki projekt przygotowywany, lecz nie ujrzał światła dziennego, ponieważ on musi być najpierw skonsultowany przez pana ministra, następnie przez posłów i jako projekt posłów PSL-u ujrzy światło dzienne. Czyli do ostatniej chwili nie dostaliśmy tego dokumentu. I tutaj jest i w tych rozwiązaniach, które nam przedstawił pan minister Sawicki na ostatnim spotkaniu w siedzibie ministerstwa, praktycznie nie rozwiązują, nie mówi się nic tu na temat zabezpieczenia polskiej ziemi. Jeszcze jest inny problem, o którym wspominał kolega, czyli zdolność ekonomiczna polskich gospodarstw. Dzisiaj się chce doprowadzić do zapaści gospodarczej i już jest taka zapaść gospodarcza, szczególnie tych małych gospodarstw. Przecież ustawa o KRUZie i czy nawet zniesienie KRUZu spowodowałoby to, że 5 milionów ziemi pojawiło się na rynku, bo rolnicy musieliby ją sprzedać, żeby przeżyć. I dzisiaj, ja mam przykład, w województwie zachodniopomorskim tworzą się spółki, polskie spółki, które za pieniądze obcokrajowców skupują każdy kawałek ziemi. Każdy kawałek ziemi, jaki się pojawia na rynku, nawet płachetka ziemi, jest wykupowana te spółki za obce pieniądze. Dzisiaj również małżeństwa mieszane. Małżeństwa mieszane i faktycznie według świetle prawa to udział tych obcych w tych spółkach jest powiedzmy niewielki, ale rzeczywistość się okazuje inna, że po 2016 roku udziały tych spółkach przejmie obcy kapitał. Już raport NIK-u, który twierdzi, bo dotyczyły tylko 60 transakcji w latach 2011-2013, mówi, że w tym okresie sprzedano w obrocie wtórnym prawie 50 tysięcy hektarów ziemi, gdy cena początkowa transakcji wynosiła 18 tysięcy, a transakcje ponad 30 tysięcy i ta ziemia trafiła w ręce obcego kapitału do tych spółek. Agencja ma zapisane w swoich statucie, że ma kontrolować obrót ziemi, że ma zapobiegać koncentracji ziemi i ma prawo pierwszeństwa nabycia, odkupu, że agencja kontroluje wszystkie akty notarialne. Że agencja powinna mieć pieniądze na wykup. Tam, gdzie są wstępne akty notarialne, że notariusze już wskazują, że ta ziemia trafia tam, gdzie nie trzeba, że ona trafia w ręce obcego kapitału, żeby agencja skorzystała z prawa pierwszeństwa nabycia i z prawa pierwszego kupu, tego nie robi. Bo ponieważ w latach ma na przeznaczonym na całym kraju 20 milionów na nakup. Głównym zadaniem agencji, to jak powiedział w 2009 wicepremier Pawlak, w ciągu tych 5 lat ma 30 miliardów wpłynąć do budżetu za sprzedaż ziemi.
To jest główny cel.
Sprawa dzierżawy.
Rząd ma...
Sprawa dzierżawy jest ogromny problem, bo dzierżawa gwarantuje polskość tej ziemi. Bo w zasadzie państwo powinno być właścicielem tej ziemi, nie rolnik. My nie jesteśmy przeciwko wykupowaniu ziemi. Tylko dzisiaj sytuacja jest taka. Rolnika się zmusza do wykupowania ziemi. Rolnikowi się kończy dzierżawa. W okresie tym w Szczecinie sprzedano 96 rolników z dzierżawami, ponieważ rolnicy nie wyrazili zgody na wykup tej ziemi. Był proceder, jest dzierżawca, przychodzi do niego pismo z agencji, masz w ciągu miesiąca określić, czy chcesz tą ziemię czy kupić, czy nie. Jeżeli nie chcesz kupić, to ta ziemia trafia nie w przetargu rynku, w przetargu nieograniczonym na sprzedaż. I oświadczy, i ten wynik kontrolny świadczy, że w województwie zachodniopomorskim panowała ogromna korupcja. I to nawet kontrola zlecona przez pana ministra Sawickiego świadczy. Tu wyraża, co prawda kontrolujący piszą znamiona korupcji. Ale my wiemy, że to jest korupcja. No jeżeli jest wyłączone gospodarstwo 300 hektarowe, które ma iść przeznaczone być do sprzedaży w przetargach ograniczonych, jest opinia restrukturyzacji Izby Rolniczej, Związków Zawodowych, że to gospodarstwo należy podzielić z kierować, ale ono zostaje sprzedane w przetargu nieograniczonym dla jednego właściciela i wiadomo kto jest. Czyli przetargi są ustawiane i ci dyrektorzy dalej rządzą w tej firmie. Nie reaguje ani Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, nie reagują żadne organy. Myśmy zgłaszali, byliśmy przesłuchiwani przez służby i nic się w tym względzie nie dzieje. Nie wiem dlaczego.
No może dlatego właśnie, jak pan powiedział, że spodziewają się 30 miliardów do budżetu. Bo tak, przemysł praktycznie sprzedany. Za lasy chcieli się już zabrać, tak? Sprzeciw społeczny tutaj był duży, więc troszeczkę tak to się rozeszło, ale cały czas wisi w powietrzu. No i jeszcze została ziemia. Ale jeżeli nie będzie ziemi, no to...
To nie ma ojczyzny.
To nie ma ojczyzny.
Oprócz tego, że to jest własność nawet tego rolnika prywatna, to jest też dobro ogólnonarodowe. Trzeba tak to w tych kategoriach też patrzeć.
No tak, bo to jest racja stanu, tak? No to nie jest tylko racja to nie rolnika, jest, ale racja
żelaza, czy fabrykę obok jednej można postawić drugą. Ziemię się sprzeda raz i koniec, jej nie ma. Ja tu chciałbym nawiązać do agencji. Mhm. Ona działa jak nowotwór. Przecież ta agencja, jej prawa to były poprawa... powinna działać w tym kierunku. Poprawa struktury agrarnej. A ona wręcz wynaturzenia robi. Że nawet ta ziemia 30%, zamiast trafić do tych rolników na powiększenie gospodarstw, ona okrężną drogą gdzieś trafia z powrotem do takich, co mają, tak jak w Pławinku, blisko ma 2000 hektarów. I oni się dogadali. No nie można w ten sposób. No z jednego zła wchodzi się w drugie. Tu trzeba to do ziemi podchodzić zupełnie inaczej niż to nie jest taki zwykły towar.
Ale jak zrobić, żeby rządzący się jednak przejęli? Bo tak, mówicie panowie, prokuratura nie reaguje, agencja robi to, co robi, MSW nie reaguje. Wydaje się więc, że rządzący po prostu no chcą, żeby tak było. Ja czytam tak, MSW podaje takie dane, że w województwie dolnośląskim w latach 2011-12 obcokrajowcy nabyli 397 hektarów. Tak?
No to są takie śmieszne dane.
A NIK wykazuje, że 1500 hektarów.
To jest tak jak w tym rządzie teraz taki bałagan. I w agencji, i w tym koło tego obrotu ziemią jest podobnie. No.
Zachodniopomorskie.
Ten rząd już tego nie naprawi.
Zachodniopomorskie. MSW podaje 1500 w latach 2011-12. NIK mówi prawie 4600, a w 2013 7000 hektarów ziemi.
Ojcze, oni mają już Polskę, tak jak powiedział pan ten, Sienkiewicz, za fikcję już. Tu jak naród nie zrozumie i po prostu nie wytnie tego, oni się śmieją, normalnie chcą tylko jeszcze jak najdłużej przy tej władzy być i kolesiów, bo przecież ja widzę, kto najbardziej w tych agencjach. No, PSL. I to mnie boli, bo to partia wraca do Witosa, do Mikołajczyka, a robi zupełnie odwrotnie w czynach i działaniach.
Ale też widzimy, panowie, że władza PO-PSL wieś zwija, bo to jest wykup ziemi. To jest likwidacja szkół wiejskich, przedszkoli, to jest likwidacja placówek oświatowych, kulturalnych, poczty, posterunków policji. No i młodzi ludzie tym bardziej uciekają.
Uciekają za granicę. Mój syn najstarszy jest w Anglii. No teraz jak ten syn nie powiększy sobie gospodarstwa, co mu przekazałem gospodarstwo, to też widmo bankructwa w przyszłych latach wisi nad nim. I co, będzie jeździł tam gdzieś do Anglii, czy gdzieś krowy tam doił u farmera, czy dorabiał, żeby rodzinę wyżywić? Przecież ziemia powinna być polska ziemia dla polskiego rolnika i nie ma dwóch zdań. Tylko mamy prawników dobrych, tylko no mówię, ten rząd jak taki bubel ustawę wypuścił i nie poprawia. Ja trochę czasu poświęciłem zimą, bo to była zima, sezon martwy, jak to mówią, taki bardziej... Byłem w Żninie na spotkaniu, tam był pan Plockę, powiem tu już nazwisko, bo to wszystko prawda. I tam poruszyłem sprawę tego Pławinka. Mówię, że ta ustawa jest, no nie bardzo, no nie daje możliwości nabycia rolnikom ziemi, gruntów. No uznał to w prasie, mam przecież wycinki prasowe, przyznał, że to jest niedoskonała, że będą pracować nad poprawieniem tej ustawy. No ale miałem zaproszenie, przewodniczący wojewódzki Walczak dzwonił do mnie, że jest możliwość wzięcia udziału w Senackiej Komisji Rolnictwa. Pojechałem. No i tam o dziwo tak usiadłem przy panu Plockę, tak jak tu przy ojcu siedzę dzisiaj. I wtedy go tak pytam. No kiedy wezmą się za tą ustawę i poprawią? Powiedział mi wręcz tak. Nie ma takiej opcji. To publicznie w Żninie, w ratuszu, tam w tym, na takim rada miejska była i trochę gości zaproszonych. I tam mówi zupełnie pod publiczkę co innego, a tam jak przyszło do spotkania w cztery oczy, nie ma takiej opcji. Proszę, czy ten rząd jest w stanie coś zmienić dla chłopów? To po prostu jak któryś chłop, jak będzie głosował, mający gospodarstwo rodzinne na ten układ, to po prostu podcina sobie gałęzie.
A to już mamy doświadczenie, że w cztery oczy mówią coś innego niż...
Tak. Ja to doświadczyłem tam na Senackiej Komisji. To wtedy, co było, pan też był,
wszyscy byliśmy.
O tymniku było te błędy.
Raport.
Ja byłem. Mhm. I nie ma takiej opcji. Jeszcze mało tego, powiedział mi, że ja jestem też jednym z tych pokrzywdzonych. To oni ustawę robią pod osoby. Nie, to musi być dla państwa, dla przyszłości, pokoleń i tak dalej, to musi być bardzo wyważone. To nie pan Sawicki, ja się dziwię, że taką ustawę wypuścił.
Panowie, a w zamrażarce sejmowej, no już ponad rok chyba, albo i dłużej, leży projekt Prawa i Sprawiedliwości. Co z tym projektem?
To znaczy on nie leży, proszę ojca. My żeśmy stoczyli, że tak powiem, bój w Komisji Sejmowej Rolnictwa o to, żeby ten projekt w ogóle wszedł pod obrady, żeby go w pierwszym czytaniu nie odrzucono. Także zanosiło się, że w pierwszym czytaniu zostanie odrzucony, ale tutaj akurat byliśmy z kolegą na posiedzeniu tej komisji, właśnie tutaj cytując dane z raportu, te przerażające dane z raportu, jakoś udało nam się wpłynąć na posłów z Komisji Rolnictwa, bo SLD, PO wnioskowali, PSL również oczywiście, o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Ku naszemu zdziwieniu po tych naszych wypowiedziach, tutaj właśnie jeszcze wypowiedzi pana europosła Wojciechowskiego, ku naszemu zdziwieniu Komisja Sejmowa przesunęła ten projekt do podkomisji, do pracy w podkomisjach, ale one tam leżą. Leżą w podkomisji, nic się z nimi nie dzieje.
Także rok 2016 coraz dłużej, a przetargi praktycznie codziennie się odbywają, prawda? I ta ziemia jest wykupywana. Panowie, ja sprawdziłem, jak to jest w tych innych państwach Unii Europejskiej, jakie są zabezpieczenia ziemi. No i mówiliśmy o Duńczykach na początku, tak? Więc w Danii czytam tak, że nabywca gospodarstwa rolnego musi wyzbyć się najpierw nieruchomości rolnych posiadanych w innym kraju, musi osiedlić się w Danii i samodzielnie prowadzić gospodarstwo. Musi też uzyskać wymagane prawem duńskim kwalifikacje rolnicze przy większej ilości hektarów. Czyli krótko mówiąc, cudzoziemiec ma szansę nabycia gruntów rolnych w Danii, ale pod warunkiem, że stanie się prawdziwy duńskim i wyłącznie duńskim rolnikiem.
Nam również o to chodziło, żeby takie warunki stworzyć u nas, żeby praktycznie nie eliminować obcych rolników, ale tutaj, żeby stworzyć takie jakby kryteria, żeby praktycznie ta ziemia, mimo że jest wolny obrót, żeby ona trafiała na powiększenie rodzinnych gospodarstw polskich rolników. Ja tylko, że po prostu to od 2012 roku praktycznie bój się o to toczy i tak jak tutaj koledzy przedstawiali, rząd gra na zwłokę. Robi wszystko, żeby te rozwiązania nie wyszły w życie przed 2016 roku.
Tylko pieniążki do budżetu, żeby ściągnąć, tak jak mówiliśmy. Ja na przykład nie mam nic przeciwko spadkobiercom, którzy zostali pokrzywdzeni i by chciał, tak jak tu ojciec mówił, przyjechać tam osobiście, nie tylko prowadzić, bo prowadzić to sobie firmę najmie i prowadzi ze Szczecina, bo na przykład ten akurat spadkobierca
co samodzielnie chodzi, to samodzielnie.
Niech pracuje, niech wsiądzie na traktor, uprawia tą ziemię, podstrzoła sobie, zetrze od czasu do czasu i niech pracuje, będą rolnicy tam widzieli, że on faktycznie pracuje, nikt nikomu pracy nie zazdrości. Niech pracuje. Ale tu nie. Tu chodzi o handel. Tylko i wyłącznie. Myśmy to wyczuli. To tak jak ten rolnik, to tak jak ten reumatyzm po kościach czuje. Co tu za pleckami jest robione? Tu chodzi o kupno i sprzedaż. No nawet to państwo, jakie jest złodziejskie. Zabrali spadkobiercom za darmo. Teraz ustawę wprowadzili, że oni mogą kupić. No skąd tak, jak on pracuje w państwie, tam gdzieś, czy w spółce, czy gdzieś, ma pensję a taki pławinek, żeby wykupić, to trzeba, tam rolnik obliczał, około 16,5 miliona. No skąd? No ktoś podstawiony już musi być. I ktoś weźmie jakiś obszarnik, a te do 16 roku jakoś przetrzymają, a później mogą kasę wziąć z zewnątrz. Przecież my na to się nie możemy zgodzić. Choćby mnie nękali sądami, ja się nie boję, nie ugnę się, nie będę się lękał żadnej policji, żadnych sądów. Ja będę bronił tej ziemi na Kujawach. To jest kujawska ziemia. Tam śpiewają w piosenkach te panie nasze z tych koła gospodyń, czy te kruszowianki. I jak ona słynie złotem, złocistą pszenicą. I to nie można pozwolić. Przecież nam przyszłe pokolenia powiedzą, a gdzieście byli, że tak przeszła ta ziemia do obcych? Przecież nam zarzucą. Po to ja od 80 roku i tam na Dworcowej spałem, walczyliśmy jak strażak do ognia na telefon czasami. W ciągnik człowiek siadał, jechał, drugiego powiadamiał, żeby jechać i to bronić, żeby zmiany były, bo... Ale nigdy żeśmy się nie spodziewali, że takie zmiany będą. To teraz jak słucham niedawno, police sprzedawać. No już one tak samo z ziemią robią.
Zmiany, panie Józefie, są faktem. Panie Edwardzie, jak ktoś tak nas słucha, to tak zachodzi w głowę, mam wrażenie. Jak to jest możliwe? No co rządzącym nie zależy na tym, żeby tu była Polska? Jak to jest możliwe, panie Edwardzie?
No, że nie zależy im na tym, to nawet wynika z prawa, jakie się uchwala, bo ustawa z 2011 roku, ustawa o obrocie nieruchomościami rolnymi, która mówi o 30% wyłączeniach i wręcz ma obowiązek agencja, tak to niby wynika z litery prawa, sprzedać spółce 300-500 hektarów, a pozostałe grunty wydzierżawić, bo nam tak interpretację przedstawił dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie, nawet na okres kredytowania. Jak to się ma? My udowodniliśmy, że agencja nie musi przedłużać umów dzierżawy, a żeby zaspokoić ich roszczenia, może sprzedać 1 hektar. Bo głównym zadaniem agencji jest poprawa struktury agralnej, tworzenie nowych gospodarstw dla młodych rolników kończących szkoły, jak również zapobiegania
nadmiernej koncentracji gruntów.
Jak to się ma, że spółka duńska ma 20 tysięcy hektarów? Jak się to ma, że nikt tych spółek nie kontroluje? I tłumacząc, pan minister Sawicki tłumacząc, wprowadzając tę ustawę praktycznie przed końcem kadencji Sejmu o tych 30% wyłączeń, myśmy stwierdzili, gdyby nie było tych 30% wyłączeń, z tytułu gasnących umów trzykrotnie by więcej było ziemi na rynku do rozdysponowania. I wtedy nie byłoby możliwości sprzedaży gruntów. Czyli zrobiono furtkę. Pytam się, kto za tym stoi i komu na tym zależało.
Panie jeszcze Janie? Tutaj Edward wcześniej mówił o tych zmianach ustawowych, więc warto na to zwrócić uwagę, bo aferą Rywina była, powiedzmy, lub czasopisma, tak? Takie lub.
Jedno słówko.
Więc tutaj mieliśmy podobną sytuację. W traktacie akcesyjnym zapisano, prawda, że jest 12-letni okres moratorium, tak? Mhm. Było to chyba 19 kwietnia 2003 roku. Podpisano traktat akcesyjny, a tutaj, jak Edward wspomniał, 20 lutego 2004 roku wprowadzono taki zapis, że jest ochrona praktycznie, nie wolno nabywać gruntów rolnych cudzoziemcom, nie wolno nabywać udziałów w spółkach cudzoziemcom, ale za wyjątkiem obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tak? Czyli praktycznie wszyscy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez zgody ministra spraw wewnętrznych mogą nabywać spokojnie udziały w spółkach polskich, które są właścicielami gruntów rolnych. I w ten sposób praktycznie stworzono autostradę, przez którą ziemia swobodnie przepływa z Agencji Nieruchomości Rolnych w ręce obcego kapitału. Zrobiono to w Sejmie. Bardzo, bardzo trochę... W taki dziwny sposób, no bo skoro jest moratorium, to dlaczego się robi takie furtki? To był przypadek?
No po coś to się robi. Gdyby nawet tę ustawę z 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego znowelizować bądź zastąpić jakąś taką, która będzie chroniła polskiej ziemi, no to Polska może się narazić też na to, że na zarzut naruszenia traktatu akcesyjnego. Ale też popatrzyłem troszeczkę w prawo i jest artykuł 345 traktatu o funkcjonowaniu Unii i on stanowi, że unijne traktaty nie mogą przesądzać zasad własności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, czyli każde państwo członkowskie może ustanowić własne, równe dla wszystkich zasady. Więc rządzący tak naprawdę no, nie mogą zasłaniać się tym, że Unia każe.
Oczywiście, że nie mogą.
Ja myślę, że faktycznie tu jest po prostu brak woli, albo jest tak sejm spolegliwy, albo lobby.
Powiązania lobby. Tam są.
Przecież mamy ustawę, konstytucję, która mówi, że podstawą ustroju rolnego są gospodarstwa rodzinne.
23 artykuł, to mówi konstytucja.
UKUR mówi, że gospodarstwa do 300 hektarów. A jak się to ma w rzeczywistości? I nowe rozwiązania prawne powinny określać, kto będzie beneficjentem tego, czy rolnik, czy spółki. Te rozwiązania, które nam proponuje minister, absolutnie o tym nie mówią. Nie mówią o spółkach akcyjnych, nie mówią o przepływie akcji i praktycznie nic nie zmieniają. 11 podmiotów gospodarczych może nabywać ziemię. W projekcie Wojciechowskiego mówi się o rolniku, o osobie fizycznej, o gospodarstwie rodzinnym. I to jest gwarancja, że ta ziemia nie może być w obrocie spekulacyjnym. Dzisiaj się ziemię traktuje jak towar. Ziemia, kto ma ziemię, ten ma państwo. I dzisiaj są przykłady z Wapnicy, że rolnicy oburzeni postępowaniem firm agrohandel, obywatela niemieckiego, zatruwa środowisko, sprawa w sądzie i został rolnik przez tego właściciela pobity. Rolnik nie może wejść na teren gospodarstwa czy obszar, który dzierżawi obcokrajowiec. Jesteśmy przepędzani jak intruzi. Są flagi obcych na naszym terenie, czyli tworzą się jakieś landy.
Jest to zagrożenie mocne. To
nie panowie, muszą się ludzie obudzić. Panowie, zaprosimy też naszych telewidzów do rozmowy. 657-0011, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 657-0012 Południowej, zagranica 657-0013 i 657-0014. Telefony w naszej rodzinie, one są bezpłatne dla użytkowników tej sieci 536-600-300 i 536-600-400. Sprawa jest niezwykle poważna, tak. Aż dziw, że nie zajmuje czołówek mediów tego tak zwanego.
To jest największa afera w Rzeczpospolitej powojennej. I to będziemy mówili o 2-3 lata, ale już będzie po fakcie.
Hegery tak nie zagrażały, nie były zagrożeniem naszej państwowości, bo to
były w rękach państwa.
Nikt nie sprzedawał. A teraz, gdy je puszczono w prywatne ręce, w spółki, to jest... No nie zdają sobie ludzie sprawy, jakie to jest zagrożenie dla naszego państwa, dla Polski.
Donald Tusk zapatrzony jest w Angelę Merkel, tak? Tutaj pan wspomniał o obywatelu niemieckim, który tam w okolicach Wrocławia funkcjonuje. No to popatrzmy, jak Niemcy zabezpieczają swoją ziemię, choć obowiązuje ich to samo prawo, co nas.
Są, tak.
Władze państwowe w Niemczech mogą odmówić wyrażenia zgody na transakcję obrotu ziemią rolniczą, czyli administracyjnie zwyczajnie. Na przykład wtedy, gdy nabycie wskazuje na spekulacyjny charakter. Z tym mamy do czynienia w Polsce.
Mamy i to mocno. W Polsce to jest od początku, jak tylko ta agencja powstała. Ta agencja ile przetrawiła pieniędzy. Jakby to zrobiły samorządy, to ziemia by była, śmiem sądzić, trafiłaby bardziej dla rolników faktycznych, bo tu na terenie, na dole to się wie, kto rolnik, to nie, a tam kolesie dla kolesiów robili to wszystko.
Kolejny punkt w Niemczech jest taki. Mogą władze zablokować, gdy nabywca nie ma zamiaru włączyć nabytych gruntów do swego gospodarstwa i trwale rolniczo ich użytkować. Następny. Przepisy niemieckie umożliwiają zablokowanie transakcji ze względu na nadmierną koncentrację gruntów w rękach jednej osoby, gdy grunty będące już własnością nabywcy zapewniają wystarczającą podstawę egzystencji jego rodziny. I jeszcze jeden. Możliwe jest też administracyjne zablokowanie transakcji, gdy nabywca nie jest rolnikiem, a także gdy umowa prowadzi do nieuzasadnionego podziału gospodarstwa.
Tak jest.
Dlaczego Niemcy mogą, a my nie możemy?
No to, ojcze, nie jest pytanie do nas. No. To jest pytanie do rządzących. Dlaczego?
Do rządu i do posłów. A wiadomo, jacy, niektórzy są od 80 roku, od 89 roku, jakby powiedzieć, etatowi.
Posłuchajmy telewizja, no dobrze, proszę dobrze. Bardzo, halo.
Nie będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojcze, mówi Jerzy z Francji, i drogich panów. Oczywiście podzielam ten niepokój panów, bo to w żadnym kraju nie byłoby takiego zdarzenia. Gdyby zdarzyło się to we Francji chociażby, to Francja zapewne by nie pozwoliła, żeby Polacy tak wykupywali jej ziemię. No to jest niedopatrzenie i to bardzo poważne niedopatrzenie tego rządu. Wydaje mi się, że no, trzeba szukać rozwiązania.
Panie Jerzy, halo, ja bym tylko powiedział, że to nie jest niedopatrzenie, bo na to niedopatrzenie panowie zwrócili uwagę już wielokrotnie, łącznie z protestami ulicznymi, tak? Więc to już nie można tłumaczyć, że to jest niedopatrzenie.
Zastanawiam się nad tym też, ponieważ ten problem, no jestem Polakiem, przecież wywodzę się z Polski i mnie również to niepokoi. Mianowicie wydaje mi się, że to rozwiązanie duńskie, jeśli się nie mylę, panowie mówi, że Dania, prawda, ma pewne rozwiązanie, powinno się zastosować do tych wszystkich, którzy już kupili u nas ziemię, a dla innych, przepraszam, ale to było moje takie osobiste przemyślenie i taka myśl mi przyszła. Ja osobiście bym zrobił tak, na tyle sprzedam obcokrajowcom, prawda, dam udział w naszą ziemię, na ile Polacy w jego kraju wykupili. No i byłoby kwita. Byłaby sprawiedliwość, bo to nie ma tej równowagi, proszę państwa, wykupują z zagranicy, bo mają możliwości, a my dajemy się wykupić, nie umiemy się bronić, to na tyle pozwolić, na ile my jako Polacy kupujemy w kraju, jeśli tam Polacy kupiło 100 Polaków kupiło, to my 100 Duńczykom, czy tam Francuzom, czy nie wiem komu, pozwolimy u nas kupić i to będzie wtedy sprawiedliwe. I wydaje mi się, że to...
Dziękuję, panie Jerzy. Dziękuję bardzo.
Jest jeszcze problem właśnie, że obywatele duńscy, obywatele z obcego kraju są finansowani przez swoje rządy. I to bardzo mocno są finansowani. Wręcz są specjalne fundusze, szczególnie w Niemczech. To nie ukrywamy, że tą ziemię są odzyskane. I Niemcy chcą tu wrócić fizycznie. I wracają. Dlatego się tworzą potężne fundusze, które pozwalają za pieniądze rządu niemieckiego wykupować tą ziemię. I tak to się dzieje.
Bo ilu jest takich, co praktycznie mieszka w bloku, bo miał układy, nabrał kredytów w bankach zachodnich i ta ziemia już jest zastawą w tych bankach. Niech splajtuje, niech nawiozą, załóżmy, z Ukrainy do Polski zboża. Taki na dużym areale może w jednym roku splajtować.
Tak się będzie
działo. I co? No bank już jest właścicielem, obcy bank tej ziemi, bez czołgów, nie potrzeba już dziś.
Myślę, że wydaje, że przez ten okres dwuletni, któryśmy walczyli, uważam, że przez 77 dni myśmy stali w mrozie, w chłodzie, mówiliśmy o tych problemach, to nie znaczy, żeśmy stali, próbowaliśmy dotrzeć do mieszkańców naszego województwa, do mieszkańców Szczecina, kolportując różne ulotki, pisma. I właśnie tego pokłosiem tych protestów jest opracowanie karty gospodarstw rodzinnych. I poprosił pana Janka, bo on jest autorem tej karty. I to jest, mi się wydaje, jest to mała konstytucja chłopska.
Bardzo proszę, panie Janie.
To znaczy tak, no, problem moim zdaniem nie jest niczym nowym. No, jest taki sam praktycznie jak dotyczący innych dziedzin gospodarki naszego życia. Po prostu musimy wrócić do korzeni. musimy wrócić do nauki ojca świętego Jana Pawła II, Stefana kardynała Wyszyńskiego, którzy tak pięknie właśnie wypowiadali się o rolnictwie, o ziemi, o roli ziemi jako matki, prawda, bo nie jest instrumentem, tylko rodzi, po prostu rodzi pokarm, dlatego no, należy się jej szacunek równy matce. Oczywiście to jest walka dwóch cywilizacji jakby, tej cywilizacji liberalnej związanej z tym, prawda, swobodnym przepływem kapitału i gospodarką opartą o chrześcijańsko-demokratyczne zasady, o to, że ziemia jest własnością rolnika, gospodarstwa rodzinnego, który poprzez to, że razem ze swoją rodziną wrasta w tą ziemię, jest jakby gwarantem również tego, że ta ziemia jest narodowa, to ma charakter narodowy, że następuje zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, ponieważ mamy w tej chwili taką sytuację, że powiedzmy ziemia w gminie należy do jednej spółki, prawda, i wszystkie korzyści płynące z tego za płody rolne sprzedane, czy za dopłaty nawet, które płyną z naszej kasy przecież, tak? To są pieniądze z naszej agencji, pobierają obce spółki, które wywożą te pieniążki. Oni nawet tutaj ich nie wydają, robią zakupy za granicą. Także tutaj te pieniądze nie zasilają lokalnego rynku. Nam chodzi o to, żeby właśnie stworzyć, wrócić do takich zasad, żeby no, ta gospodarka była zrównoważona. To naturalne powiązanie klienta z konsumenta z producentem rolnym. W tej chwili stworzono taką atmosferę, jakbyśmy my byli na przeciwległych biegunach, że my, prawda, jeżeli rolnik zarabia, to musi za to zapłacić klient, tak? To nie jest prawdą. Zarabiają głównie właśnie pośrednicy. No przez wszystkie oddano praktycznie bez żadnego ograniczenia nasz rynek wewnętrzny. Teraz mamy problemy z wieprzowiną na przykład. Nasz minister dzielny jeździ, prawda, negocjuje eksport do Rosji nasze wieprzowiny, ale my tej wieprzowiny produkujemy już tyle, że praktycznie nie wystarcza na pokrycie naszego wewnętrznego zapotrzebowania. To co on negocjuje? Dla nas?
Czy dla Duńczyków?
Przecież my oddaliśmy rynek wewnętrzny. Supermarkety. Nie ma w żadnym kraju na świecie takiej ilości supermarketów jak w Polsce. W Polsce 14 sieci dużych supermarketów. W takich krajach jak Rosja, Brazylia jest po 7.
I to w centrum miast.
Więc my oddaliśmy wewnętrzny rynek. To jak my możemy produkować? To nie są problemy tylko dotyczące rolnictwa. To jest problem generalnie naszej gospodarki. Także tutaj musimy wrócić. Po prostu musi nastąpić taka zmiana, że po prostu zaczniemy dbać o całą gospodarkę. I w tym układzie również o rolnictwo.
Bo... Czyli potrzeba gospodarstwa
rodzinne obroniły przed tym. Bo jednak faktycznie rynki hurtowe. Wszystko jest opanowane przez wielkie siecie. Tam 70% towaru jest właśnie z zagranicy. Żeby się obronić, żeby polski rolnik się mógł obronić, z tych małych gospodarstw, nie mówię, że mamy obszarnie. Są gospodarstwa 5-10 hektarów. Są w ogóle obszary, gdzie nie było PGR-ów. Że mówiliśmy o bezpośredniej sprzedaży. W Unii Europejskiej są rozwiązania, że każdy kraj może wprowadzić swoje rozporządzenie czy swoje ustawy odnośnie sprzedaży bezpośredniej. I my ten punkt żeśmy wprowadzili do swoich postulatów. Bo jeżeli rolnik ma 15 hektarów, wyprodukuje 20 świń, wyprodukuje jaja, wyprodukuje sery,
warzywa, mógłby
to sprzedać powiedzmy w postaci przetworzonej na rynek, czyli nie ma tego pośrednika. I mogłyby się te gospodarstwa, te rodziny utrzymać. Ale nie, dzisiaj rolników obowiązują te same przepisy, co wielkich przetwórni. Te same obostrzenia. Dzisiaj inspekcja weterynaryjna faktycznie jest przyczyną, że zostaną likwidowane gospodarstwa produkujące zwierzęta. To u nas lekarz wojewódzki zamknął to jego decyzją. Ze względu na nieprzystosowanie do nowych przepisów innych, praktycznie wszystkie ubojne masarnie. Dzisiaj każdy rolnik musi się zgłosić do inspekcji sanitarnej, czyli następna bariera. Czyli nie mamy przyjaznego prawa i rolnicy pozostali sami sobie.
Państwo.
Co z tego, że są dopłaty? Mówimy wszyscy na tych dopłat zazdroszczą. Ale jeżeli rolnik francuski ma 40% więcej dopłat. Dzisiaj faktycznie tych wynegocjowanych jest dopłat mniej. Te gospodarstwa większe, no niestety to dotyczy również zachodniopomorskiego, ze względu na większość gospodarstw obszarowych, tracą. My tracimy. Powinna być dopłata do produkcji. A znowu wymyślono, decyzję o tak zwanych gospodarstwach ekologicznych dużych, że gdzie pojawił się motylek, gdzie pojawił się ptaszek, tam są pieniądze, tam się nic nie robi, tylko się bierze pieniądze.
Ja nie rozumiem jednego, już czeka słuchacz, zaraz poprosimy, ale czy tak jak my sobie siedzimy, czy tak trudno jest usiąść rządzącym razem z panami, z rolnikami? No przecież to ziemia nie ma barw partyjnych, tak? To nie jest ziemia PO-ska, PiS-owska, taka, siaka czy owaka. To są barwy biało-czerwone, powiem tak już górnolotnie. No przecież to już trzeba być naprawdę...
Proszę ojca, my nikogo nie chcemy obrażać. My nie walczymy z tym rządem. My cały czas mówimy, siądźmy do stołu i rozwiązujmy swoje problemy.
Jeżeli A to nie mają czasu.
Jeżeli to, co
Ale do restauracji chodzić mają
jeżeli
czas.
To, co podpiszecie, to realizujcie. Przecież myśmy mieli gotowe rozwiązania na temat walki ze słupami. Mieliśmy, dawaliśmy gotowe rozwiązania. Nie. W przetargach ofertowych, gdzie ustalono w tych negocjacjach kryteria doboru, będą ustalone na powiatach dotyczące określonej grupy rolników, a szczególnie grupy rolników młodych, z tego się rząd wycofał, prezes Świętowski się wycofał, gdzie głównym kryterium ma być cena, 80%.
To jaki to?
O czym to mówimy? Ofertowy? Ziemia w Kujawsko-Pomorskim w przetargu ofertowym wychodzi 150 tysięcy za 1 hektar, działka 30 hektarowa.
W naszej gminie były trzy działki
Panie
teraz.
Panie redaktorze, ja powiem na swoim przykładzie. Dla mnie, ja mogę, ja nie mówię, że ja nie chcę tej kupić ziemi, tylko... Ja, mając gospodarstwo 200-hektarowe, mam duże gospodarstwo, a dlatego, że się powiedzmy o tych moich młodszych kolegów urodziłem 20 lat wcześniej, to miałem taką możliwość. Ostatnio wydzierżawiłem w 2004 roku. I dzisiaj się mnie zmusza do wykupowania tej ziemi. Bo jeżeli nie wykupię, dostanę dzierżawę na jeden rok, albo ją mogę wcale nie będzie przedłużoną w dzierżawy. Są dzierżawy dwumiesięczne, jednomiesięczne, do końca zbiorów. Rolnikom się nie przedłuża umów dzierżawy do 3 lat, żeby nabyć zasady pierwszeństwa nabycia. Przecież ta ziemia sprzedawana dla spółek jest wyceniana przez rzeczoznawców. 18 tysięcy, 12, 15 tysięcy, a rolnicy w przetargach ograniczonych konkurując między sobą kupują po 50, po 60, po 70 tysięcy. Jaka to jest sprawiedliwość?
Posłuchajmy kolejnego telewidza. Bardzo proszę, halo.
Tak, szczęść Boże, mówi Juszkiewicz Józef, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samobrona Wielkopolska, jednocześnie przewodniczący Komitetu Protestacyjnego przeciwko sprzedaży ziemi. Przysłuchując się tutaj panom kolegom, moim rolnikiem, bo sam tak samo jestem rolnikiem, to jest, że tak powiem, brak też pewnego zdecydowania, jeśli chodzi o rządzących. Tu za dużo już nie ma się co oglądać, dlatego że ten rząd to tylko chce wszystko sprzedać, choćby nie wiem jak, prawda, bo choćby nawet, żeby były na premie dla panów ministrów czy innych. W sumie, jeśli chodzi o Wielkopolskę, to uczestniczę praktycznie w większości przetargów jako członek komisji przetargowych. No i albo to jest dzierżawa, albo sprzedaż. Ze swojej strony pilnuję, że przynajmniej gdzie ja uczestniczę, nie ma żadnej nabycia tej ziemi przez nierolnika. Tylko rolnicy, czy ewentualnie dzierżawa. Niemniej jednak to jest polecenia. Ja przez całe te lata wnioskowałem o odwołanie jednego z dyrektorów sprzed iluś lat, że niestety nie pilnuje naszego interesu. Centrala dała zastępcę prezesa na dyrektora do Poznania. No to podnosiłem na izbach i wszędzie, że jak to, że nawet z opcji rządzącej nie ma nikogo z Wielkopolski, tylko musi być facet z Warszawy. No i w sumie od miesiąca z hakiem jest miejscowy, że tak powiem, z Wielkopolski facet dyrektorem. Na razie było pierwsze posiedzenie w maju przy jego udziale posiedzenia Rady, bo też jestem członkiem Rady Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. Sprawa dotyczy w ogóle Izby Rolniczej. Szef Izby Rolniczej to jest powiedzmy PSL. Nie będzie inaczej postępował jak tylko, prawda, pod dyktando rządu. No i po kolei tu akurat takich tragicznych sytuacji nie ma, tylko u nas jest jeszcze jeden przypadek, że ten pan prezes sprzed laty rozdawał ziemię wszystkim, tylko nie rolnikom. Niektórzy tu są właśnie dzierżawcami po 20 lat i trochę mniej, a nawet ciągnika nie mają. Czyli ciągle jest ta ziemia poddzierżawiana. Ja nagłośniłem sprawę również oferty sprzedaży setek hektarów przez faceta, który był dzierżawcą, nie mając ciągnika. Ogłosił, że już sprzedaje jako właściciel, a tym właścicielem wcale nie był. Czy myślicie państwo, że pan dyrektor poprzedni zainteresował się Agencji Nieruchomości Rolnych tym faktem? Nawet pana ministra Kalemby w lutym ubiegłego roku jako pięciu przewodniczących komitetów protestacyjnych, tak pan Kalemba z nami się spotkał, gdzie żeśmy od 15 do 20 przewentylowali z udziałem również Leszka Świętochowskiego i całą ekipę ministerialną w tych sprawach. I nic z tego nie zostało, prawda, wprowadzone, odwołany został pan minister Kalemba. My musimy być zdecydowani jako rolnicy. Na razie to każdy dziubie na swoim województwie. Trzeba po prostu się spotkać, panowie szefowie, i podjąć konkretne męskie decyzje. Dziękuję.
Dziękujemy panie Józefie. Panowie? Jakiś komentarz
do
głosu?
Ja myślę, że faktycznie sytuacja już doszła do tego, że tylko potężny bunt może zmienić coś w tym kraju. Dziwimy się, że afera na Węgrzech taśmowa spowodowała to, że rząd w ciągu tygodnia upadł, wyszło ponad milion ludzi na ulicę, a u nas niestety ta świadomość nasza jest taka, jaka jest. No, jeżeli ma wszystkie stacje telewizyjne, radiowe z TVN, z Polsatem, a ludzie przede wszystkim to oglądają, no niestety robi się ludziom wodę z mózgu. I to jest to. Dlatego walczono z tą telewizją Trwam. Dlaczego walczono z Radio Maryją? Bo to jest jedyny faktycznie telewizor, który mówi prawdę. I dlatego ma tylu wrogów. Tak samo jak my, jak nas, próbuje się tak uderzyć. Zresztą moja osoba cały czas jest na podsłuchu, cały czas są szykany, nawet do tego się włącza Urząd Wojewódzki. 200 rolników z naszych procesów zostało przesłuchanych. I się zdziwimy, bo będąc na komendzie policji, policjanci nie mają nawet na papier toaletowy, a tu się wysyła radiowozy, rozsyła się w nocy, rozwozi się wezwania na policję, przesłuchuje się i ma być akt oskarżenia przeciwko przywódcom protestu, akt oskarżenia do sądu.
Żeby wybić panom z głowy protesty.
Żeby się zechciało.
Ale my nic nie chcemy. Chcemy siąść do stołu i rozmawiać o naszych polskich problemach. I te problemy rozwiązywać. Tak,
nie
o to prosimy.
Nie możemy pozwolić, żeby tak dalej było, bo ja tak obserwuję wsie niektóre tam po dwóch, trzech rolników już takich jest, co normalnie jeszcze funkcjonują. Bo przy tej ilości ziemi, gdzie po ojcu została, no nie jest w stanie wyżywić rodziny. Chciałby kupić, bo jednak ta ziemia w naszej gminie, jak jeden bierze 2000 hektarów, gdyby rolnicy, no 10 hektarów kupił ziemi, no to 200 rolników by było zadowolonych i te gospodarstwa by funkcjonowały. Ten obszarnik mi kiedyś mówił, ja to po świecie jeżdżę, mówi, tam wystawiają przed drogą warzywa, worki, mogliby tak ci mniejsi żyć. No jak tak? To nie jest jakieś takie życie. A oni dzisiaj kupują, to jest zagrożenie. Ci wielcy i te spółki sprowadzają zachodnie potężne kombajny, maszyny, wchodzą w te uprawy, gdzie one były przeważnie prowadzone przez rolników, na przykład warzywa. I taki jeden obszarnik sieje setki hektarów, załóżmy, warzywa jednolitego i oni mało stale mają, chcą się jeszcze dorabiać, jeszcze wykupywać tą ziemię. No jakiś jest, ja nie wiem, chciwość bezgraniczna teraz nastała, że oni wiedzą, że to już się niedługo skończy, to jeszcze próbują na fakt, że to dziś kupić sprzęt, i potężne kredyty biorą, bo tak nie wierzę, że ktoś ma z takich tyle pieniędzy. To muszą brać kredyty.
Tak, ale z drugiej strony ja bym się nawet nie dziwił, panowie, tym, którzy próbują tutaj coś ugrać. Mam na myśli cudzoziemców, tak? Którzy próbują, ponieważ stwarza państwo polskie, stworzyło im takie możliwości, warunki, więc z nich korzystają. Ja miałbym pretensje głównie do gospodarza. Tak? Bo jeżeli panowie wiecie, że złodziej ma przyjść, to pilnujecie swojego gospodarstwa. Nie przyrównuję oczywiście cudzoziemców do złodziei, tylko podaję przykład taki. Tak? Albo list do kurnika, no to pilnujemy tego kurnika. Pytanie, gdzie jest gospodarz? Przecież od 12 lat, 12-letnie moratorium, jak pan powiedział, panie Janie, no ale prawie 8 lat to są rządy, a może i więcej, bo jeszcze z SLD wcześniej, to są rządy partii, która mówi, że to jest partia chłopska.
Chłopska.
No więc mogę?
Tak.
Ja chciałbym tutaj jeszcze na jeden wątek jakby zwrócić uwagę na to, co tu kolega mówił. My powinniśmy również zwrócić uwagę i na postawę rolników właśnie, na to, że musimy sobie uświadomić, to, że posiadamy ziemię, to też do czegoś zobowiązuje. Jesteśmy właścicielami polskiej ziemi, powinniśmy jej bronić. Tak jest nasz obowiązek. To nie jest tylko prawo, ale i obowiązek. A nasi koledzy, no nie oszukujmy się, no nasze protesty były duże stosunkowo, ale ile mieliśmy tych ciągników? 60, 80, 200 osób. Była jedna manifestacja w Szczecinie, na której było 2000 osób. I to jest wszystko. Ale generalnie każdemu się wydaje, że no dobra, mi się jakoś uda. No ten padnie, kolega następny padnie, mi się jakoś uda. Albo przytrzymam to jakoś. No tak nie będzie. No jedziemy na tym samym wózku, jeżeli wspólnie nie zaczniemy działać, wspólnie się nie przeciwstawimy, no to tak będzie. A tak jak tutaj ojciec powiedział, dobry gospodarz jak wie, że przyjdzie złodziej, no to spuszcza psy. A no, u nas my, powiedzmy, tak parafrazując, w roli takich psów trochę występujemy, bo bronimy tej ziemi, tak? Szczekamy, krzyczymy, gdzie możemy, że dzieje się źle. To co się robi? To się próbuje nas uwiązać, albo wręcz w inny sposób unicestwić, tak? To znaczy, że nie ma gospodarza po prostu.
Posłuchajmy telewidza. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, tu nie ma o czym dyskutować. Tu nie ma z tymi strajkami tematu w ogóle po dyskusji. Czy wszyscy muszą się zebrać. Tak, widzę ten ruch narodowy, tamta młodzież, wszystko. Wszystko musi być zegrane, wszyscy muszą być razem, tak wioska, tak i miasto, bo to dotyczy całego narodu. Po prostu to, co robi ten rząd, a te PSL-owcy to zdrajcy nad zdrajcami, to po prostu nie ma dyskusji z tymi ludźmi w ogóle. Wszystko musi być ten rząd wywalony od A do Z. Dopiero będzie po prostu od nowa wszystko się robiło, może wyjdzie to wtedy inaczej. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy.
Dlaczego ten PSL tak chwyta? Bo no wróćmy do Witosa. Trzykrotny premier, ale premier to był mąż stanu, bo mam i książkę, czytałem jego i przemówienia, to, bo zainteresowałem się trochę tym. On nawet do tego dochodził, że ustawę przeforsował, miał trudności, tak było w Sejmie, jak, podobnie jak teraz, ale miał na tyle autorytet, że dwory parcelowano, bo przecież była taka Polska, że niektóry miał pod dwie, trzy wsie, chłopi biedę klepali, to ten premier Witos parcelował, nie tak komuna zabrała, on za odpłatą tym zostawił im oczywiście, żeby mogli godnie żyć, ale to był premier, to był mąż stanu, a co robią nasi dziś PSL-owcy? Zabrane przez państwo i od nowa kupić i ta ziemia za plecami pod stołem gdzieś ucieka. No, no tak trzeba nazwać, bo myśmy półtora miesiąca protestowali zimą w Pławinku. To na policję rolników ciągano, bo tam zobaczono numer rejestracyjny rolnika, że bo myśmy już w końcu, no wiosna przyszła, trzeba było i swoje gospodarstwa obsiewać i to weszliśmy tak nieprawnie na ziemię. To zaraz agencja pięciokrotny czyn za miesiąc nam naliczyła ogromne pieniądze, żeby tych chłopów wystraszyć. To celowe działanie jest tego rządu, że dwie agencje, ta restrukturyzacji i modernizacji, wspólne działania przysłali zaraz takie pismo. Pierwsze to nawet taki adres był, że to z naszego miasta, także nie z Warszawy przyszło, to prawdopodobnie ten obszarnik wysłał do mnie, żeby mnie zastraszyć. Ale później jeszcze czytałem w gazecie, że jednak tak te dwie agencje się złączyły, żeby tych chłopów nękać. Żeby nie próbowali po tą ziemię sięgać. Tak najkrócej mówiąc.
Jeżeli chodzi o ten problem, że bezmownych użytkowników, to jest faktycznie ci rolnicy ponoszą ogromne konsekwencje, ale to czasami z niewiedzy i bo wiele gruntów rolnych zostało porzuconych przez agencję, są szczególnie tych małych, małych działek, szczególnie w województwie zachodniopomorskim. Ale były takie spółki, które zawodowo się czyniły wejściem na pola, tak zwanym bezmownym użytkowników. I uważamy, że wszystkie informacje na pewno, informacja szła wewnątrz Agencji Nieruchomości Rolnej. Jedna z taka ze spółek z mazowieckim miała około 14 tysięcy hektarów bezumownych użytkowników i na to brała pieniądze z agencji restrukturyzacji. Dzisiaj się tych rolników, agencja nie dochodzi swoich praw wobec tych dużych, tylko dzisiaj ręka tych małych. Zastrasza procesami, oddanie sprawy do sądu, zamiast podejść do każdego indywidualnego. Zrobiło z nas kozłów ofiarnych. A wracając do postawy rządu, proszę ojca, sprawa GMO. Dzisiaj mamy informację, że po cichu się robi nowelizację ustawy GMO. To jest tak zwany świat zglobalizowany. Jesteśmy w Unii Europejskiej. I Unia Europejska czasami praktycznie działa pod dyktando wielkich korporacji. Jeżeli dzisiaj się mówi, że próbuje się scedować decyzję o sianiu czy niesianiu nasion GMO na samorządy gminne i zakaz uprawy GMO musi być wyrażony przez koncerny, które się zajmują dystrybucją tego. Do czego to dochodzi? To oni mają decydować,
czy możemy
siać, czy nie możemy siać. Czy oni będą działali wbrew swoim interesom? Na pewno nie.
To chyba powinno być odwrotnie.
Ale tak jest literalnie zapisane.
Ojcze, jeżeli można jeszcze na taką refleksję, bym sobie pozwolił, ponieważ no już troszeczkę na tym świecie żyję, tak mi się przypomniało, mówiąc o PSL-u, jak do tego doszło, że jest sytuacja taka, jaka jest. Pamiętam dokładnie drugi kongres PSL-u, tego reaktywowanego, wielanowskiego, kiedy pamiętam ciarki na skórze, jak ksiądz Bijak w katedrze świętego Jana w Warszawie rozpoczął ten kongres mszę. W imię Boga rozpoczynam drugi kongres PSL. Pamiętam te ciarki do dzisiaj i to wzruszenie. Pamiętam też te dary stare i tą nadzieję, która wtedy się rodziła. I to tak wszystko ładnie zwinięto. Mówiono o zjednoczeniu, prawda, oni się przekształcili w jakieś tam PSL, też nie wiem, już nie pamiętam, wyzwolenie odrodzenie. Bodajże, odrodzenie. Doszło do zjazdu, Roman Bartoszcze został prezesem pierwszym PSL-u, była wielka nadzieja. I co zrobiono? Po roku wystawiono Romana Bartoszcze z gabinetu go wyniesiono, prawda, i został tylko szyld przy PSL-u, a praktycznie został ZSL. I tak to wygląda. Tak jak u nas na zachodzie, powiedzmy, są takie domy czasami, że farba gdzieś tam odpadnie i widać niemieckie zapisy. Tak samo tutaj. No, niby przyczepiono nowy szyld, stary szyld PSL-u z tradycjami, z wartościami, a w sumie, jeżeli ta farba troszeczkę podrapiemy, to tam jest ZSL.
Ten PSL to było kilka odłamów i Witos, co reprezentował PSL, to był PSL Piast.
Dokładnie.
I to on miał takie, no można by przyrównać takich posłów teraz jak Wojciechowski, Pęk taki był. To byli prawdziwi patrioci.
Wojciechowskiego też wyniesiono po roku praktycznie, tak?
A ci inni, co wyrabiali? Też było zdrady, co niemiara w tych odłamach PSL-owskich.
Mieszkańcy miast,
dawniej.
Praktycznie gdzie są rugowani, czy ci małe firmy rodzinne, bo są rugowane przez potężne koncerny. Faktycznie oporu tam nie widać. Jeżeli my po prostu nie zrozumiemy, że staniemy się kolonią, neokolonią, to jak to będzie? Widzimy, buduje się, a co się buduje? Duże centra logistyczne, towary przychodzą z zachodu, są rozprowadzane. My mamy stać się konsumentami tego. Wmawia się, że w supermarketach można taniej, ale okazuje się, że nie. Te pieniądze przecież supermarkety nie płacą żadnego podatku dochodowego. Pieniądze są wywożone. Przecież firmę można zarejestrować gdzieś w tych Eldoradach podatkowych za 1000 dolarów i 300 dolarów płaci tylko podatku. Potężne sieci tak robią. Przecież mówi się o tym cały czas.
Panowie, nie rozwiążemy tutaj tego problemu, ale po to jest radio, po to jest telewizja, żeby o tym informować. I niech ludzie myślą.
Niech ludzie ocenią.
Biorą przykład z Węgier. Tam się jakoś potrafili wziąć w garść i taki kraj duży jak Polska, no przyszło nam teraz przyglądać się Węgrom, bo dalej to upadek państwa będzie.
1 maja 2016 roku kończy się okres, tak zwany okres ochronny, ale Pane. Widzimy, że ta ochrona jest straszliwie dziurawa już dzisiaj. Mówią panowie, że jest żadna. Tyle wolności, ile własności. Tyle własności, ile ziemi. I z tym przesłaniem zostawiamy również naszych telewidzów, a gośćmi byli Józef Znamirowski, członek Komitetu Protestacyjnego Kujawsko-Pomorskich Rolników, działacz Solidarności. Bóg zapłać, panie Józefie, za obecność. Pan Edward Kosmal, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Zachodnio-Pomorskich Rolników i przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
I pan Jan Białkowski, członek Rady Krajowej Solidarności Rolników Indywidualnych i także członek Komitetu Protestacyjnego. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję. Dziękuję także państwu. Do usłyszenia.